Cześć, jestem Szymon i witam was w pierwszym odcinku trzeciego sezonu Offbeat Podcast. Ze mną jak zwykle Amadi.
Siema.
Jak pewnie widzicie, sporo się zmieniło. Po pierwsze, jeżeli nic nie zepsułem, są kamerki, więc widzicie nas, mnie w tych przerośniętych słuchawkach i pięknego Amadeusza. Poza tym...
W słuchawkach do usznych.
W słuchawkach do usznych. Się dorobił, to ma. Poza tym tak naprawdę ułatwiamy sobie trochę proces produkcyjny podcastu, bo po prostu wytniemy całe audio, wrzucimy je na Spotify, a to skleimy i wyrenderujemy, co zapewni na pewno większą częstotliwość, a ostatnio bardzo na to stawiamy. A poza tym, co najważniejsze, podcast ulega zupełnej zmianie. Od warstwy graficznej po tak naprawdę warstwę merytoryczną. Stwierdziliśmy, że chyba wolimy bardziej pogadać o rapie niż pogadać o newsach, bo tak naprawdę odsłuchać utwór i stwierdzić, co o nim sądzicie, możecie zawsze. A jeżeli my będziemy mogli się podzielić z wami wiedzą, to jest taki profit i relacja win-win, bo my uwielbiamy gadać. Więc tak, żeby nie było, będziemy o muzyce dalej gadać, więc zaczniemy od segmentu, co mam dziś na słuchawkach. Więc Amadeuszu, co masz dziś na słuchawkach?
Dzisiaj na słuchawkach mam, znaczy ogólnie dzisiaj, od kilku dni na słuchawkach moich o wiele częściej niż polski app gości amerykański app zagraniczny. Jeżeli mam podać jeden numer, który gości najczęściej, jest to St. John z numerem Tap. To jest ten numer, katuje taki, to jest jeden numer i mogę go mieć co chwilę na alpicie, tam taki bicik jest energiczny. Ten St. John to taka jakby dla mnie takie objawienie. Poznałem go chyba dzięki Łukiemu Gajdzie, w ogóle go poznałem, twórczość tego artysty, więc pozdrawiam Łukasz. I naprawdę ten numer Trap właśnie mocno katuje. Co jeszcze z Ameryki. Katuje, często jest na moich słuchawkach ostatnio J-Pack, czyli taki artysta z korzeniami, pochodzący chyba z Korei właśnie, w ogóle z korzeniami koreańskimi na pewno. I tam właśnie jego numer jak Soju czy Chosen One. A z polskich numerów ostatnio tak się zajarałem mocno. Nowy przyłu IVBS dali nowy singiel pod tytułem Bilet. Tam jest mega klimatyczny klip i numer też jest bardzo przyjemny, taki fajny, wartościowy i dla mnie to jest chyba najlepszy numer z tych singli do Stowarzyszenia Umarłych Raperów, jakie obecnie wyszły, do teraz wyszły. I tak to w sumie wygląda. U mnie dużo tych rzeczy na słuchawkach, ale nie zawsze są to nowości tak naprawdę. Czasem wracam sobie do starszych rzeczy. Nie jest to jakieś, że to jakieś super świeże. A u ciebie jak to na Szymonie u ciebie wygląda?
Znaczy z takich chyba na najświeższych to będzie Molly i Walter Mitty. Ja wiem, że pewnie nie każdy lubi Molly'ego, ale mi bardzo siada ta cały koncept albumu, tego utworu. Poza tym, jeżeli tak mówimy o Ameryce, no to też ostatnio coraz częściej się za ocean spoglądam i katuję Mobambę od Shake Wavesa.
Ale jest to wina.
To jest numer sztos.
Jest Mobamba genialny. To numer, kiedy który odpalasz i czujesz się lepszym człowiekiem, jak słyszysz ten numer.
No dokładnie. A polecił mi go w sumie Jay Kossak, bo po jego występie okazało się, że jeszcze mają tam 15 czy tam pół godzinki i jego DJ i producent po prostu puszczał muzykę i puścił Mobambę i to naprawdę bardzo fajnie zagrało.
Tak, to robi robotę na koncertach imprezach.
No dokładnie. A z takich rzeczy, powiedzmy, takich ostatnich, no to na pewno też po naszym wywiadzie z Płatkiem i ogólnie przed, tak wróciłem do Płatka i słucham sobie Chciałbym umrzeć latem, bo refren jest tak niesamowicie taki fajny, taki bardzo melodyjny i po prostu chcesz go śpiewać, a poza tym te eksperymenty rock'n'rollowe z Płatkiem są naprawdę na bardzo fajnym poziomie, bardzo fajnym zamyśle, a jeżeli tak naprawdę chcecie posłuchać, co mówi Płatek o swojej twórczości, no to za parę dni jest premiera wywiadu z nim, więc czekajcie. No ale tak naprawdę to jest to, co mamy na słuchawkach, a teraz przejdźmy może do tego, co jest kwintesencją nowego sezonu Offbeat Podcast, czyli tak naprawdę do tematu głównego, ale Pod jakim pretekstem? Niedawno miało premierę nowy konceptualny album VNMA Choose to Die Nice. Więc jako, że obiecaliśmy, że recenzja VNMA i tak będzie, no to będzie to też dobry pretekst, żeby pogadać o albumach konceptualnych. Ale najpierw o samym albumie. Jak wrażenia, Amadi?
Kurczę, ja tyle pozytywnych wrażeń mam o tym albumie, że cieszę się, że teraz mogę o tym opowiedzieć i chyba jeszcze o tym napiszę tekstowo recenzję, bo naprawdę tak się jaram tym albumem. W ogóle, jak mam ocenić jednym zdaniem ten album, to powiem tak, to nie jest album na słowo props VNM, tylko to jest album na słowo dziękuję VNM. I to słowo dziękuję VNM jest, mi się wydaje, przy tym albumie większym komplementem niż taki jakiś props pod względem rapowym. To jest bardzo dobra rapowo płyta, ale wartościowo, tekstowo to jest w ogóle już koniec świata dla mnie. To jest tak wysoki poziom, co jak się VNM tutaj otworzył, jak VNM tutaj opowiedział o sobie i opowiedział też do słuchaczy pewne sytuacje, pewne kwestie psychologiczne, to szapoba, czapki z głów naprawdę. I dla mnie ta płyta to jest 9 na 10 i jestem mega fanem tego albumu, naprawdę jestem w szoku, cieszę się, że mega się cieszę, że VNM taki raper to wykonał taką rzecz i naprawdę ja nie wiem, też mógłbym niby o niej dużo gadać, ale też wolałbym chyba jednak, żeby każdy sprawdził ten album od początku do końca. Znalazł sobie po prostu czas wolny, żeby sprawdzić od początku do końca ten album i wyrobił sobie jakieś własne zdanie albo i wtedy może też potwierdził to, czy moja fascynacja jest taka słuszna, czy trochę przesadzam, ale dla mnie naprawdę album 10 na 10, tak jak mówię.
Ja ci mogę potwierdzić, że fascynacja tym albumem jest powinna być taka...
Cieszę się.
Wysoka. Generalnie mi się bardzo podobają albumy konceptualne VNMA, mimo że z samym Cloud9 na przykład miałem mega problem, żeby go się do niego przekonać, tak jak po odsłuchaniu, to jestem pod mega wrażeniem. Co do Choose to Die Nice, tak jak wspominaliśmy, ja zamówiłem od razu jak wyszło, jak tylko był skrót, to skrót i okładka, to ja od razu już zamawiałem w ciemno, bo byłem pewny tego, że album będzie dobry, nie zawiodłem się, chociaż na początku strasznie się bałem, że te jego wstawki, rozmowy z nami jako z słuchaczami będą tandetne, ale one tak wprowadzają w klimat i są takimi...
Co świetne.
Są takimi mega dobrymi wprowadzeniami do tego, co mówi, co chce nam przekazać na tracku VNM, bo to jak wchodzimy z nim do tej kawiarni i on nawet podczas tych wstawek się przyznaje do swoich błędów, chociażby to, że co, dziwisz się, że piję wodę? No, odkryłem, dlaczego cały czas nie mam czasu i masz rację, że chodziłem cały czas nabombiony. Jakby rozliczanie się z przeszłością, nawet na poziomie wstawek przed utworami, w jego wykonaniu, nie dość, że jest mega fajne, to jeszcze, no takie, po prostu czujemy jeszcze większą bliskość z nim, mimo że od zawsze był bliski słuchaczowi.
Tak. I on o tym mówi w tych dialogach nawet, prawda?
Tak, wiesz, no, że, chociażby cała seria...
Że się znamy od kilku lat, tak jakby, no bo się znamy jednak, patrząc na tą twórczość.
No, ja się cieszę, że się z VNM-em znamy od tych kilku lat, jego muzykę poznajemy coraz bardziej. On tak naprawdę, może dzięki kobiecie, tak naprawdę głównie przez swoją kobietę, ale też pewnie przez dorastanie, jak każdy się rozwija w swoim życiu, doszedł do wielu bardzo ważnych wniosków i do wielu rzeczy, do których pewnie niektórzy nigdy nie dojdą i będą żyli w takim przekłamaniu. Pał miał odwagę się do tego przyznać przed ludźmi, tak naprawdę przed mega dużym gremium jego słuchaczy, bo mimo, że tak naprawdę no może ten fanbase lekko zmalał, ta ilość fanów zmalała, odkąd jest The Next Best, bo nie ma tego boostu od prosto, to on dalej konsekwentnie robi, jego korowi fani zapewniają mu naprawdę bardzo fajne wyświetlenia i bardzo fajne liczby, ale nawet nie skupiając się na tym, to jak on potrafi przekuć taki ekshibicjonizm emocjonalny na tak naprawdę, żeby to było zdrowe, fajne i żeby nikt się nie musiał, wiesz, żeby, bo on to kiedyś nawinął chyba właśnie na Half-Life, że tam dał jakąś radę raperowi jednemu i się... Nie, przepraszam, on to nawinął na Cloud9, tutaj błąd. I tam było, że dał jakąś radę i okazało się, że on był takim ekscybicjonistą, obrażał wszystkich i to było słabe. I faktycznie V od zawsze ma tą taką, taki złoty środek między byciem ekscybicjonistą emocjonalnym, między pokazywaniem swoich emocji na trackach, a po prostu takim, taką zdrowym dystansem między nami a
takim
nim.
Takim byciu jednak... na ziemi, dokładnie, no.
Ale w ogóle wiem, że to jest najgorsze, co można powiedzieć, ale masz swój ulubiony kawałek VNMA z tej płyty?
Wiesz co, jak najbardziej. Mi się wydaje, że będzie to lub mnie, lub nie. Dzięki też rzeźnikowi, co za efekt dał, to ja nie mam pytań. Naprawdę,
no,
rzeźnik.
Masz rację.
Lub mnie, lub nie. W ogóle to mega fajne gasło w tym całym sformułowaniu. Znaczy fajnie, bo ciekawie to brzmi. I... wybór też spoko numer z mega klimatycznym bitem Czanego, a także w remiksie Megota też również bardzo dobry, choć jak rozmawiałem z Megotem o tym remiksie, to powiedziałem świetna robota Megot, ale VNM i zjad i ciebie i Czanego na tym numerze, więc myślę właśnie, że to będzie numer wybór i numer lub mnie lub nie. Choć tak jak zadawałeś mi to pytanie i powiedziałeś, że ciężko takie coś tutaj ogarnąć, bo naprawdę dla mnie to każdy numer na tym albumie jest świetny, ale jeżeli mam chyba jakieś wybrać pojedyncze, to myślę, że na obecną chwilę wybrała lub mnie, lub nie i wybór. Choć może mi się to, bardzo możliwe, że po prostu za jakiś czas zmieni mi się i będę wolał jakieś inne numery.
Znaczy, ja na pewno muszę wspomnieć o Kim z Vito, bo Vito też dał piękny refren. No i tak, udział Kai jest też warty zaznaczenia, bo jednak poza jakby muzycznym aspektem jest to też fajne, że oni ze sobą współpracują i w ogóle to jest takie fajne, symboliczne. Ja bardzo lubię to, że jest kawałek ty i zaraz jest ona, że wiesz, że jest taki fajny patent, że najpierw mówi o nas jako o słuchaczach, a potem o swojej dziewczynie. W sumie ją chyba żoną nawet nazywa w pewnym momencie, co jest fajne. I bardzo się cieszę, że V nie podjął jednej decyzji, czyli pisania książek, tylko dalej rapuje i robi to świetnie.
No tak, tak.
Jakby...
Dla mnie to jest... Wiesz, nie wiem, czy ja bym mógł nazwać, chyba że dla mnie to jest najlepszy numer, najlepszy album VNMA, tak bym powiedział obecnie. Może nie pamiętam, tak jakby w cudzysłowie, nie pamiętam jego poprzednich numerów, choć je znam dobrze, ale dla mnie to jest taki poziom pod względem wszystkiego, że naprawdę topka.
Znaczy tutaj jest bardziej kwestia tego, że VNM jest... fajnie otwarty i opowiada o takich rzeczach mocno emocjonalnych, ale wydaje mi się, że najlepszym albumem... Kurde, no i to jest to, że taki korowy fan pewnie powie EDKT lub coś z 834. Taki powiedzmy... Ja teraz mógłbym powiedzieć, że Cloud9 jest moją ulubioną.
No właśnie, ja nie mógłbym wybrać
jednego
chyba.
No jest ciężko, bo jakby powiedzmy tak... Cloud9, i tak już będziemy mogli przejść do głównego tematu, czyli do płyt konceptualnych. Cloud9 jako koncept jest dużo lepszy, bo jest dużo bardziej spójny i ta narracja jest nie dość, że zamknięta w jakby jedną sytuację, czyli sen, do tego jakby wszystko następuje w miarę po kolei, w miarę płynnie. Przechodzimy przez jego życie w takim dość ciekawym stopniu, do tego produkcyjnie też tam jest na wysokim poziomie i generalnie tamten koncept jest bardziej wyczuwalny, bo tutaj tak naprawdę te wszystkie kawałki mogą być osobno i są spoko i nie tworzą jakiejś takiej mega długiej takiego ciągu historii, tylko są fajne jak są razem i ten koncept otwarcia się emocjonalnego jest 10 na 10, ale jednak Cloud9, jeżeli chodzi o koncept, jest dużo lepszy.
No, w sumie też ja nie jestem jakimś super właśnie fanem albumu Cloud9, więc dla mnie nadal będzie właśnie jednak chyba bardziej topką Just To Die Nice, ale rozumiem o czym mówisz. Więc widzisz, tak z VNM tak jest, że tego ciężko, dla nas ciężko wybrać ten top jeden z jego albumów. I dlatego cieszę się, że cały czas nagrywa, cały czas się rozwija.
Znaczy wiesz, u mnie to jest też kwestia tego, że gdyby nie Cloud9, to nie zdałbym matury ustnej, bo tak naprawdę to jest historia, którą uwielbiam opowiadać. Przyjechałem na egzamin dość zmęczony, bo stwierdziłem, że pójście na imprezę dzień przed egzaminem ustnym z polskiego to jest genialny pomysł.
Normalne. Normalne.
Uwaga, plot twist, nie jest. I to, że mi się udało, to nic nie znaczy. Więc przyjechałem w bardzo średnim stanie. Czytam te pytania, które mogą paść i tak naprawdę potrafię odpowiedzieć na jeden, który brzmi motyw snu w dziełach kultury. Mówię, tak, kurwa, dobra, VNM, biorę
jak
go,
słowo dzieło kultury, to już wiadomo.
Tak, i dzieło kultury też ratuje w ogóle sytuację, bo jakby było w literaturze, to nie możesz się natopować. No i wchodzę na ten egzamin, widzę swojego kumpla, który ledwo co duka odpowiedzi, losuję pytanie, wyciągam tą kartkę, czytam, patrzę na egzaminatorkę i tylko takie pociu, tak kurwa. No i siadłem, rozpisałem cały mój plan, który już miałem w głowie, odpowiedziałem, wyszedłem zadowolony. Oczywiście moja polonistka mnie wyśmiała, że głupi to ma zawsze szczęście. Dziękuję pani Małgosiu. Też zawsze lubiłem pani mówić komplementy. No i tak czekam na ten egzamin, na te wyniki. Czekam, przychodzę. Panie Szymonie, no widać było pasję w pana wypowiedzi. Mimo, że tam naprawdę cały egzamin to też jest dłuższa historia. 30 punktów na 30, 100%. Dziękuję panu bardzo. Ja w szoku, bo generalnie wiesz jak to jest. Wiesz jak są reakcje nauczycieli na to, że powołujesz się na rap. No czemu? Czemu to robisz? Przecież rap jest czymś gorszym. A tutaj no musiałem...
To zależy właśnie od tego jak to przedstawiasz, jak o tym mówisz. I ja właśnie wiem, rozumiem totalnie o co chodziło nauczycielom, jak powiedzieli o pasji w twojej wypowiedzi.
Dobra, słuchajcie, no Amadi mówił o pasji i w tym momencie mój internet stwierdził, że zrobi mi pranka i się lekko rozłączy, więc mieliśmy drobną przerwę techniczną, więc wybaczcie, że to jest jeszcze w takiej troszeczkę niekontrolowanej formie. Mam nadzieję, że chociaż w wersji na Spotify wytnę ten fuck upik mały. Ale no słuchajcie, no tak już nie rozpływajmy się nad moim fartem maturalnym, ale pogadajmy o płytach konceptualnych. Generalnie tak definicyjnie to tak ciężko to ująć, ale płyta konceptualna to jest płyta, w której jakby od pierwszego utworu do ostatniego jest jakiś zamysł. Czasami jest narracja, tak jak to widzimy na przykład, czy to w Choose to Die Nice.
No taki wspólny mianownik.
Tak, wspólny mianownik,
jedna droga w sumie.
Wspólny temat. To bardzo fajnie widać właśnie w Choose to Die Nice i w Cloud9. To są dwa moje takie korowe przykłady płyt konceptualnych. Więc tam widzimy, że zamysłem jest otwarcie się, opowiedzenie historii, narratorem pomiędzy utworami jest VNM i nie mylić to z hostingiem na mixtape'ach, bo to, że mixtape'y mają zapowiedziane traki, to nie znaczy, że to jest płyta konceptualna, chociaż mógł być koncept na dany hosting, tak jak na przykład to zrobiła SB Mafia w Totalnie Nic mixtape, ale no to nie jest płyta konceptualna. I tak, Amadi, a czy ty masz jakiś swoją ulubioną płytę konceptualną?
Kurczę, wiesz co, teraz tak bardzo przypomniałem i skojarzyłem, przypomniała mi się taka bardzo luźny koncept, luźna płyta, jeżeli chodzi, bo przypomniały mi się Supermoce Oxona i tam jest koncept po prostu, prawda, że on jest opowiada o, nawiązuje dużo do komiksów, do bycia superbohaterem, bo zaczyna album tym, jak szuka kostiumu na przykład i jest numer, gdzie mój kostium, potem są numery bohater i ogólnie cały czas coś takiego związanego z komiksami i to jest taki powiedzmy luźny koncept porównany do konceptów, o których mówiliśmy przy VNM-ie, ale mega właśnie lubię tą płytę, bo Oxon jest artystą, który warsztat technika rapową ma naprawdę świetną i wiedzę o komiksach, tą pasję taką też ma na naprawdę wysokim poziomie i właśnie mega dobrze się tego słucha, bo słychać, że kuma o czym nawija i to można poznać jakieś na przykład ciekawostki czy właśnie świat komiksowy dzięki Oxonowi na tym albumie, więc to jest taka jedna z moich ulubionych konceptów, jest taki luźny komiksowy, ja w ogóle jestem właśnie fanem tych wszystkich superbohaterów w PLN-ach czy Flashy, czy Spider-Manów, takich rzeczy, więc czy Avengersów, więc o tym, więc to będzie taka w takiej mojej topce, jeżeli chodzi o koncepty.
Znaczy, to moim takim z samych supermocy, to ja jestem faworytem Kopodupa, bo to jest tak fajnie napisane, takie odwołanie do Kick-Assa i ogólnie faktycznie Oxon geniusz, jeżeli chodzi o wiedzę na temat, na tematy popkulturalne związane z komiksami. Supermoce faktycznie są świetnym konceptem, ale to skoro tak mówimy o takich konceptach lżejszych, no to może pogadamy o egzotyce. Co o tym sądzisz? Bo
tak, właśnie jeszcze
wiele osób
jest, właśnie egzotyka
jest uważany jako płyta konceptualna. Są też głosy, na przykład na Psycho mogliśmy przeczytać ostatnio, jak zadałem właśnie pytanie o płyty konceptualne, że to jest zbiór po prostu singli, ale no właśnie, koncept czy nie koncept? Bo tak naprawdę...
Ja bym stanął przy tym, że koncept jednak. Bo to jest, kurczę, cały... Tu nawet nie chodzi o to, o to, jak słuchasz tej płyty na jakiejś MP3, czy właśnie na słuchawkach tylko, ale cały koncept tego, że Kue Bonafide z każdego numeru jechał do innego kraju, zwiedził tyle kontynentów, żeby nagrać numery o danym kraju, nagrać w tym kraju te numery, zrobić obrazek do tego, klipy. To jest jednak koncept, to jest wszystko przygotowane, to jest wszystko zaplanowane i nie można nazwać, ja tego osobiście nie nazwę zbiorem singli, bo kto by robił tyle roboty na zbiór singli? Kue Bonafide miał zaplanowany koncept, koncept podróży, odwiedzenia świata całego i nawinięcia o tym. I zrobił to bardzo dobrze, bo poruszając kilka przeróżnych tematów, naprawdę przeróżnych, czy to o hip-hopie, czy o biedzie w Meksyku, czy o bogactwie w Dubaju, czy takich rzeczach. I ja uważam, że Egzotyka to jest album, który ma koncept podróży dookoła świata i ja nie chcę tego nazywać zbiorem singli, bo się z tym totalnie nie zgadzam.
Znaczy, ja nie mówię, że ja się z tym zgadzam, bo uważam, że...
Wiem.
Znaczy, jeżeli ja bym miał jeszcze wypunktować jakieś aspekty konceptualne w Egzotyce, to na pewno jest ważne też to, że na przykład Bollywood i Oh My Buddha, one na siebie nachodzą. Jakby tam są wykorzystywane podobne patenty.
Bollywood
tam...
i Shake chyba.
A, Bollywood i Shake. Jezus Maria. Ja zawsze mylę te tytuły, bo to też już trochę minęło od czasu premiery albumu, ale to faktycznie tam fajnie na siebie to nachodzi. No, ja nie mogę zapomnieć też o moim chyba ulubionym artyście konceptualnym i to nie tylko albumowo konceptualnym, ale twórczościowo konceptualnym, o Mikołaju, który od zawsze potrafił świetnie opowiadać historię, świetnie zarysował koncept swoich postaci, o których opowiada i kontynuuje to cały czas. Jakbyście tak prześledzili twórczość Mikołaja, no to widzicie jedną prostą rzecz, że on zaczyna mówić na przykład, wprowadza postacie Księżniczkę i Buca, oni po jakimś czasie wrócą do jego twórczości. Jeżeli na przykład skończył się rozdział Płyty Rodzaju, to Mikołaj 2.0 opowiadał o właśnie Płycie Rodzaju, więc te koncepty bardzo mocno się przemielają, bardzo się często powtarzają. Te postacie, jeżeli ktoś powiedzmy śledzi twórczość Mikołaja cały czas, to je widzi, cały czas gdzieś one są. Jest księżniczka, jest Buc, jest pieśniarka. Ci wszyscy ludzie, te wszystkie postacie, mimo że są z różnych galaktyk, tak naprawdę powiedzmy pieśniarka jest z Wenus, a Buc jest z Marsa, to oni tak w pewnym momencie się przetną. Mam taką nadzieję, że ta twórczość Mikołaja prowadzi do takiego stworzenia, jakby to nazwać, Mikołaj Cinematic Universe albo Mikołaj Music Universe.
No,
tak nawiązujesz też do supermocy. Uważam, że naprawdę albumy są godne uwagi i brakuje czegoś takiego, żeby ktoś po prostu swoją twórczość opierał na całym jakimś koncepcie i mimo, że najprawdopodobniej nie wychodzi to tak, że to jest zaplanowane i jest strategia, tylko wychodzi to z emocji, to jest to jednak włożone w to bardzo dużo takiego przemyślenia tego. I nie wiem, jak ty w ogóle z twórczością Mikołaja jesteś.
Ja nie jestem z twórczością Mikołaja na pewno tak blisko jak ty i nie będę się o tym wypowiadał, ale jeżeli oddajesz mi głos i jeszcze jesteśmy przy Mikołaju, to wydaje mi się, że podobny koncept ma na albumach Taco Hemingway. On też ma postacie, które się chyba powtarzają, które możemy poznać w jakichś numerach, one też będą na kolejnych. I tak samo właśnie chyba najbardziej takim konceptualnym albumem Taco jest Hotel Marmor, z tego co dobrze, jak dobrze kojarzę. On też miał właśnie taki, miał ten koncept i tam były postacie, które się przewijały przez większość kawałków. Więc jak już jestem właśnie były przy Mikołaju, to też wydaje mi się, że podobne uniwersum mógłby też stworzyć Taco Hemingway.
Znaczy, Takos ma o tyle problem, że on jednak też daje dużo takich luźnych kawałków, bo na przykład Cafe Belga też można nazwać konceptualnym albumem, jak teraz tak rozmyślam, bo on się opiera wokół wywiadu przeprowadzanego w Cafe Belga, co nie? No ale na przykład z Cafe Belga jest o tyle problem, że te utwory nie prowadzą jakieś do jednej linii, co nie? Jakby one są osobno, tylko one są zlepione tą narracją z Cafe Belgii. Z kawiarni w Belga, czyli jakkolwiek to się nazywało. Ale to też jest ciekawe, bo on też się uzewnętrznia, bo na przykład świetnym sposobem na to, żeby to zobaczyć, to jest właśnie to, jak tam w trakcie rozmowy na Cafe Belga jest ta rozmowa, czy ja teraz rozmawiam z Taco, czy z Filipem i kim jesteś. I no jestem tu z ramienia wytwórni, więc to bardziej Taco i tak dalej. To jest też spoko, bo może Taco nie ma takiego zwyczaju, żeby opowiedzieć o wszystkim ze swojego życia, ale jednak są te emocje i jest to jakoś zagrane ciekawie. I to jest dla mnie bardzo fajny motyw, że nie trzeba płyty konceptualnej robić na bazie, powiedzmy, tylko emocji, czy tylko jakiegoś takiego opowiedzenia historii, że to też mogą być bardziej prozaiczne rzeczy, co nie? Tak jak supermoce. Bo VNM jak
No tak jak supermoce i właśnie jak Gotyka, dlatego tak oddzieliłem to od VNM-a, jeżeli chodzi właśnie o taki luz tych konceptów.
Ale to słuchaj, no to teraz zadam ci trudne pytanie. Co sądzisz o tym, że płyta Frostiego Reggae i Holaka jest troszeczkę koncepcyjna? Tylko na troszeczkę.
Trudne pytanie, właśnie.
Na trochę innym poziomie, bo po pierwsze, cała jest o. Znaczy, może nie cała, jest o melanżu. O ludziach melanżujących.
Tak.
Tak naprawdę, w ogóle co ciekawe.
Mega postać Holaka w tym całym albumie, dzięki temu, że to temat melanżu.
Tak, w ogóle temat Holaka jest świetny, bo on tak jakby jest troszeczkę narzędziem w rękach Frostiego. Że te teksty brzmią jakby były tekstami Frostiego. Znaczy nie, że napisane przez Frostiego, ale prędzej bym się spodziewał, że Frosty o czymś takim powie, niż Holak. Ale Holak naprawdę idzie równo z Frostim.
Tak, Mati się chyba przyznał nawet do tego, że się nie czuł jakoś tak mocno w tym, tylko on tak jakby był bardziej jakimś narratorem i dla innych. Gdzieś pisał po pamięci tej płyty o takim czymś.
Ale powiem ci, że jeszcze jeden koncept mam w głowie. Tylko, no to znowu zaspoileruję. Zapraszam was w takim razie teraz za 2 tygodnie do wywiadu z Wszędzie Żubrem i z Brakiem Perspektyw. Lo-Fi London. I tutaj mam dylemat, bo z jednej strony jakby wiem, spontan impuls i emocja. Chyba przekręciłem. Ale nie nauczy się
emocje,
tego tytułu.
Dobrze.
Spontan
impuls i emocje, dobrze.
Ale z drugiej strony, popatrz, no Lo-Fi London, jakby od początku, od wydania albumu poprzez treść jest jakby zapisem jego pobytu w Wielkiej Brytanii.
I właśnie mega też ciekawie o tym opowiada w wywiadzie, jeżeli chodzi o materiał. I wtedy, jeżeli z tymi informacjami, które wiemy od wywiadu, tak, to można podciągać pod koncept jeszcze bardziej.
Ale właśnie, co sądzisz o tym, żeby uzupełnieniem koncept albumów były właśnie wydania? No bo nie ukrywajmy, ale właśnie wydanie Lo-Fi London totalnie uzupełnia ten koncept, a w wydaniach VNM-a, no mamy już płytę, która jest, no inaczej, ta płyta jest tak dobra,
właśnie,
że nie warto, nie masz czym jej uzupełnić.
Tak, ja chciałem powiedzieć, że chyba jeżeli to jest muzyka, to jednak jest to muzyka i spoko jest dodatkiem powiedzmy jakaś tam mapa właśnie u Quebonafide do egzotyki, czy jakieś tam właśnie komiksy w mega ładnym wydaniu Supramocy, ale to tylko dodatek, który tak naprawdę koncept jest w muzyce, koncept jest w treści i to wystarczy totalnie. Mi się wydaje, że nie ma co tam się zwracać uwagi na wydanie przy tym rzeczy, przy takich rzeczach. Nie musi się różnić od innych płyt.
To jest... To jest też fakt, no nie musisz się wyróżniać od innych, ale słuchaj, ja ci powiem, jak sobie dorobiłem koncept do płyty VNM-a, bo kupiłem w Empiku Cloud9. Otwieram płytę i ona w środku miała takie lekkie pęknięcie, jak taką rysę na górze, co nie? I wiesz, i ta płyta jest bardzo połyskliwa, jest jak lustro. Odpalam ją i tak przykładam ją do twarzy i widzę, że ta szrama na tej płycie idealnie się składa z blizną na twarzy.
Blizną na ustach, no.
I nie wiem, próbuję się od premiery Cloud9 dowiedzieć, czy wszyscy mają wydanie takiej płyty, czy po prostu moja płyta stała się konceptualna na wielu jeszcze płaszczyznach przez tak naprawdę błon. Znaczy, ja też nie mam płyty przy sobie, więc nie mogę ci nawet tego pokazać, ale no jednak, słuchaj, jak to...
Ale w komentarzach niech ktoś napisze.
Jakby uzupełniała koncept. No, albo niech ktoś rzuci na Facebooka i nas oznaczy.
To jest już taka magiczna sprawa, jeżeli ktoś ma taki pomysł na takie coś, że takie właśnie ukryte różne smaczki w wydaniach fizycznych uzupełniające koncept, to jest w ogóle totalny odlot.
No, ale dobra, no strasznie słodzimy, to może co, troszeczkę takiego troszeczkę wredoctwa. Żabson na Dedicious mówi, że nagrał płytę koncept. I jeżeli się prześledzi, no to Trapolo miało być tą płytą koncept.
Tak, czy to jest
ty to
chyba
widzisz?
Trapolo. Powiem tak, mógłbym na siłę się doszukać, ale uważam jako słuchacz, że jednak mówienie, że Trapolo to album konceptualny, uważam, że jest to mówienie na wyrost. W porównaniu do tych konceptów, o których my mówiliśmy, Żabson i jego Trapolo nie jest konceptem. Niestety, panie Żabsonie.
Ale znaczy, panie Żabsonie, jeżeli płyta konceptualna to płyta, która jest przemyślana od A do Z i po prostu ma się na nią plan, działa.
To tak.
Więc to wtedy, jeżeli zakładamy taką definicję, to płyta Żabsona jest konceptualna. Ale jeżeli wymagamy od tego jakiejś spójności tematycznej, spójności takiej, może nie fabularnej, bo spójność fabularna to za dużo powiedziane, ale takiej spójności w tworzeniu, no to płyta Żabsona zdecydowanie nie jest płytą konceptualną. Jest może płytą dobrą. Ja sam tam przesłuchałem może 2-3 kawałków. I w całości może
tego
z dwa razy.
Tego nie ujmujemy Jabsonowi, ale
tak,
jeśli
dokładnie.
Mamy mówić pod względem konceptu.
No i niestety internet dalej sprawia problemy. Może uda nam się to okiełznać do następnego odcinka, ale mam nadzieję, że mimo wszystko i tak miło oglądało się nasze twarze. Na Żabsonie tak naprawdę kończymy nasz przelot po płytach konceptualnych. Mam nadzieję, że wam się podobało, taka nowa forma, dłuższa forma wypowiedzi na tematy muzyczne, taka ogólnoprzekrojowa, a nie taka po prostu newsowa. Jest to dla nas troszeczkę krok w nową stronę i wyraźcie feedback, czy po prostu moje głupie miny podczas nagrania nie są rozpraszające i czy moje śmieszne słuchawki was nie denerwują, albo czy Amadi was nie onieśmiela. Ale oczywiście tutaj żarty, żarciki. Na dzisiaj to tyle. Naprawdę miło było was gościć na waszych głośnikach. Miło było gościć na waszych głośnikach.
I w waszych ekranach.
Dokładnie, i w waszych ekranach. Przepraszam za mój kaszel, ale niestety kiedyś pomyślałem, że jest strasznie piękna pogoda, więc wyjdę tylko w samej bluzie. A potem zrobił się wiatr.
A to nie była pogoda na bluzie.
To nie była pogoda na
Kamila
bluzie.
Kamila Piwota.
I no to tak naprawdę tyle. Odcinek jest eksperymentalny, więc jeżeli za tydzień znowu powiemy, że resetujemy sezon, to wybaczcie, ale po prostu eksperymenty tym się rządzą.
Nie robimy.
Ale nie zrobimy tego, bo mi się bardzo podoba ten sposób nagrywania, że możecie nas zobaczyć. Mam nadzieję, że wam oprawa graficzna wykonana przez Michała Dziedziejko się podoba, że nasz taki level up też wam siadł i że zostawicie jakiś feedback, pamiątkę po sobie. smash the like button. Zawsze chciałem to zrobić, żeby było widać moją twarz, jak mówię taką głupotę. I pamiętajcie, jesteśmy też na Spotify i... No to tyle w tym tygodniu, słyszymy się.
I powiedzcie jeszcze, czy nasze głosy pasują do naszego wyglądu.
O, dokładnie. I to tyle w tym tygodniu, widzimy się w środę. Znaczy nie, tam się nie widzimy, tam się tylko słyszymy na wywiadzie z Płatkiem. A potem w następną niedzielę najprawdopodobniej znowu się zobaczymy, będziecie mogli popatrzeć na nasze twarze, jeżeli wam tego brakuje. No i co ja mogę więcej mówić?
Ogolę się wtedy.
Amadi, to był świetny eksperyment i... Zaraz minie rok, odkąd tak sobie siedzimy i wieczorami gadamy o rapie.
To już składamy sobie życzenia, czy to tydzień?
Nie, policzymy, bo ja nie wiem, czy to już jest rok, czy nie. Ale no słuchajcie, moi mili, tak my się nie umiemy żegnać. My byśmy chętnie z wami jeszcze posiedzieli tutaj. Więc mam nadzieję, że wam kawka nie wystygnęła, czy herbatka nie wystygnęła. I bawiliście się dobrze. Na dzisiaj to tyle. Papatki.
Siema, cześć.